Drugą bitwą, o której dziś porozmawiamy, jest bitwa pod Cannami z 216 roku przed naszą erą. Kto tam w zasadzie walczył?
W bitwie pod Cannami tak naprawdę oprócz tego, że walczył jeden z najsłynniejszych, a moim zdaniem najsłynniejszy dowódca starożytności, Hannibal Barcas, to przede wszystkim walczyły dwa państwa starożytne, które w tamtym czasie rywalizowały o dominację nad zachodnim basenem Morza Śródziemnego. Kartagina, która przechodziła swój czas świetności, i był to Rzym, który powoli wykuwał swoją potęgę na przestrzeni III-IV wieku przed naszą erą.
Bitwa pod Cannami miała miejsce podczas II wojny pomiędzy Rzymem a Kartaginą. Natomiast warto wspomnieć pokrótce o tej pierwszej wojnie. W trakcie tego konfliktu Republika Rzymska pokazała, jak ogromne ma możliwości. Przystępując do wojny z Karthadaszt, Rzymianie nie dysponowali silną flotą. Zbudowali ją specjalnie na potrzeby walki z Kartaginą. Inna sprawa, że Rzymianie tę flotę musieli budować kilka razy, bo zdarzało się, że niemal wszystkie rzymskie statki były niszczone w sztormie. Siłami kartagińskimi dowodził wówczas ojciec Hannibala, Hamilcar Barcas. Mimo wszystko, Rzym był w stanie nadrobić straty i ostatecznie wygrał. Sama wojna trwała ponad 20 lat, jednak nie przesądziła ostatecznie o tym, kto będzie dominował na basenie Morza Śródziemnego.
Tak, wspomniałem wcześniej, te dwie cywilizacje, te dwa państwa, organizmy były na tyle silne, że jedna wojna nie była w stanie sprawić, że jedna z tych cywilizacji przegrana całkowicie wypadnie z gry o dominację nad zachodnim basenem Morza Śródziemnego. Pierwsza wojna punicka przede wszystkim sprawiła, że Rzym na poważnie wypłynął na wody Morza Śródziemnego i docenił wartość floty. No a nie zapominajmy, że Kartagińczycy to są generalnie potomkowie Fenicjan i Kartagina jest fenicką kolonią, więc oni żeglowanie mieli we krwi. Mimo tego tą pierwszą wojnę punicką przegrali i musieli płacić bardzo duży trybut Rzymowi. Skutkiem było to, że Kartagina zaczęła szukać sposobu na odpracowanie tych strat. No jej kierunek i wzrok został skierowany w stronę Półwyspu Iberyjskiego. Była to bardzo bogata ziemia, nie tylko w kruszce szlachetnej, ale także w rekrutach. Była bardzo gęsto zaludniona. No i tutaj wspominamy znowu ojca Hannibala, Hamilcara, który rozpoczął po pierwszej wojnie punickiej podbijanie Hiszpanii, sukcesywne. I szło mu to naprawdę bardzo dobrze. Natomiast, no niestety, Hamilcar zginął i jego miejsce przejął utalentowany syn. I on również w bardzo szybki sposób, w bardzo taki sprawny, zaczął podbijać i kolonizować Hiszpanię. No, nie muszę chyba wspominać o tym, że nie za bardzo to Rzymowi odpowiadało.
Zyski z podboju i eksploatacji Hiszpanii pozwalały Kartaginie nie tylko na spłatę trybutu, ale także na odbudowę i odzyskiwanie wpływów na basenie Morza Śródziemnego.
Dokładnie tak, okazało się, że Hiszpania to tak naprawdę Eldorado, ziemia, która daje niesamowite zyski i sprawia, że Kartagina wraca ze swoją potęgą. Hannibal podbił właściwie prawie całą Hiszpanię, natomiast jak cień w oku zostawało jedno miasto, jedna twierdza, Sagunt. Sagunt znajdował się na wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego i był bezpośrednim sprzymierzeńcem Rzymu. Natomiast Hannibal nie mógł sobie pozwolić na zostawienie tego miasta bez kontroli Kartaginy, z tego względu, że byłoby to w przyszłości ewentualna baza wypadowa i przygotowanie do desantu rzymskich wojsk. Dlatego postanowił ten Sagunt zdobyć. Po kilkumiesięcznym oblężeniu udało się to wykonać. Rzym był wściekły. Rzym po zdobyciu Sagundu był wściekły i uznał, że to jest casus belli i tym sposobem druga wojna punicka stała się faktem.
Tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Warto nadmienić, że miasto Sagunt samo wystosowało list do Rzymu z prośbą o pewnego rodzaju gwarancję bezpieczeństwa. Puniczycy doskonale zdawali sobie jednak sprawę, że Rzymianie zgodzili się taką gwarancję przyznać, no ale Kartagina czuła się już na tyle silna, że postanowiła podnieść rękawice.
Trzeba być świadomym tego, że Sagunt to była pewnego rodzaju przykrywka, pewnego rodzaju pretekst. Rzym generalnie nie mógł sobie pozwolić na to, żeby Kartagina zdominowała Hiszpanię. Rzymowi zależało na tym, żeby to on był dominatorem i hegemonem zachodniej części basenu Morza Śródziemnego. Moim osobistym zdaniem, gdyby nie Sagunt, Rzymianie znaleźliby inny pretekst, żeby tą wojnę wywołać.
Synowie Dydony, jak mawiano na Kartagińczyków, mieli coś do udowodnienia po poprzedniej porażce. Sam Hannibal miał odziedziczyć po ojcu nienawiść do Rzymian. Tak więc w roku 218 przed naszą erą rozpoczyna się druga wojna punicka. Karthadaszt i Rzym dzieliło jednak wiele kilometrów i przeszkód terenowych, takich jak Morze Śródziemne. Najlogiczniejszym sposobem na przetransportowanie armii jednego państwa do rdzenia państwa drugiego byłoby więc wykorzystanie floty. Hannibal podejmuje jednak całkowicie inną, a przy tym bardzo ciekawą decyzję.
To się właściwie nic nie zmieniło do czasów dzisiejszych. Droga morska jest bezpłatną autostradą. Tak samo było z Morzem Śródziemnym w starożytności. Była to bezpłatna autostrada. Droga, którą można było pokonać z punktu A do punktu B. Rzymianie przygotowywali się do wojny, która się już odbyła, czyli do pierwszej wojny punickiej. Przerzucili większość swoich żołnierzy w okolice Sycylii, bo stamtąd spodziewali się desantu i ataku Kartagińczyków. Było to logiczne i miało to najwięcej sensu. Natomiast to, co zrobił Hannibal, tak naprawdę przekraczało wyobrażenie Rzymian. Hannibal postanowił, że drogą lądową poprzez Hiszpanię i Alpy zaatakuje Italię od północy. Było to całkowite zaskoczenie. Nawet Hannibal był w stanie poświęcić część swojego wojska. Przypomnijmy, że oprócz żołnierzy także transportował m.in. słonie, które w warunkach górskich miały bardzo ciężko do przekroczenia każdego kilometra. Skutkiem tego manewru było to, że Rzymianie musieli przetransportować swoje wojska, swoje legiony z południa Italii w kierunku północnym. Też te straty, które Hannibal niestety poniósł przechodząc przez Alpy, uzupełnił rekrutem już z Galii przedalpejskiej. Galowie nie byli sprzymierzeńcami, mówiąc delikatnie, Rzymian. Każdy wróg Rzymian był dla nich przyjacielem. Stąd też już wojsko później w Italii, Hannibala, Barkasa, było wojskiem wieloetnicznym, bardzo często też składającym się z najemników. Natomiast on był na tyle charyzmatyczny, że potrafił to wszystko trzymać w ryzach.
Tak w swoich dziejach Polibiusz opisywał Hannibala Barkasa.
Przez 16 lat prowadził wojnę przeciwko Rzymianom w Italii bez przerwy i w całym tym okresie nigdy nie zwolnił swojej armii ze służby w polu. Zarazem utrzymywał te liczne tłumy pod kontrolą, a wolny od niechęci wobec niego lub wobec kogokolwiek innego, mimo że zatrudniał oddziały, które należały nie tylko do obcych krajów, ale także do różnych ras. Prowadził ze sobą Afrykanów, Hiszpanów, Celtów, Liguryjczyków, Italów i Greków. Ludzi, którzy naturalnie nie mieli ze sobą nic wspólnego, jeśli chodzi o prawo, zwyczaje, język czy w jakikolwiek inny sposób. Co więcej, dzięki umiejętnościom przywódczym potrafił narzucić swój autorytet pojedynczym głosem i własną wolą nawet ludziom tak całkiem różnego pochodzenia. Osiągnął to w stale zmieniających się warunkach, często korzystając z pomyślnych wiatrów fortuny, ale również wtedy, gdy wiatry zmieniały kierunek na przeciwny.
Po przekroczeniu Alp i pojawieniu się w Galii przedalpejskiej doszło do kilku bitew, gdzie już wtedy Hannibal pokazał swój geniusz. Pokonał Rzymian m.in. pod Trebią czy nad jeziorem Trazymeńskim. Ogromne straty, które wtedy Rzymianie ponieśli w ilości kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, spowodowały, że Senat Rzymski postanowił postawić wszystko na jedną szalę, zrekrutować bardzo dużą ilość żołnierzy i stawić czoła pod kanami Hannibalowi.
Wspomnijmy też, na co liczył Hannibal Barkas, wkraczając do Italii. Rzymska Republika w tamtym okresie nie była monolitem. Barkida liczył więc na to, że wiele miast italskich wypowie posłuszeństwo Rzymowi i przyłączy się do wojny po stronie Karthadaszt. Do tego potrzebne było jednak jeszcze jedno wielkie zwycięstwo.
Dokładnie tak. Trzeba pamiętać o tym, że Rzym z miasta państwa stał się tak wielkim imperium na drodze generalnie podboju. I to samo było w Italii. Italia została przez Rzymian w większości podbita. Dlatego też nie wszyscy mieszkańcy Italii byli bezpośrednio zadowoleni z takiego stanu rzeczy. Natomiast wracając do bitwy pod Kanami, wybrano dwóch konsulów, Lucjusza Emiliusza Paulusa i Gajusza Terencjusza Varona. I postanowiono, że Rzym wyda bitwę pod Kanami. To miejsce też nie jest bez przyczyny wybrane, ponieważ Hannibal postanowił zaatakować centrum zaopatrzenia w tamtym momencie rzymskiej armii. Rzymianie nie mieli wyboru, musieli bronić tego miejsca, ponieważ zaplecze logistyczne nie dałoby później rady wyżywić legionistów.
W pod Cannami. Hannibal Barca zdysponował 40 tysiącami piechurów i 10 tysiącami jazdy. Rzymscy konsulowie mogli liczyć zaś na 80 tysięcy piechoty i około 7 tysięcy konnicy. Zarówno liczby, jak i przestrzeń zdawały się sprzyjać Rzymianom. Na otwartym polu teoretycznie nie można było urządzić zasadzki. Dodatkową przewagę legionom dawała bliskość rzeki Aufidius, która miała uniemożliwić kartagińskiej konnicy rozwinięcie szyku na jednej z flank. Wydawało się, że decydującą rolę odegra więc piechota w centrum pola bitwy. A tutaj świetnie wyszkolone i uzbrojone legiony miały ogromną przewagę liczebną.
Rzymscy konsulowie byli świadomi tego, że mają przewagę, jeżeli chodzi o siłę i liczebność oraz wyszkolenie piechoty. Dlatego też ustawili piechotę rzymską bardzo ciasno. Liczyli na szybkie przełamanie linii piechoty kartagińskiej. Generalnie wszystko wskazywało na to, że warunki geograficzne, terenowe oraz dysproporcja wojsk skazują Kartagińczyków na przegraną. Nie było miejsca na manewr w tej bitwie, ponieważ wszystko odbywało się na otwartym polu. Mimo wszystko Hannibal zaryzykował. Zaryzykował i ustawił swoją piechotę w formacji klina, gdzie najsłabsze oddziały Galijczyków były wysunięte najbardziej naprzód w stronę rzymskiej armii. Na flankach została rozstawiona jazda kartagińska. Na jednej stronie była to wyborowa jazda numidyjska i ona miała za zadanie stawienia czoła doborowej jeździe rzymskiej. Natomiast na drugiej flance była to jazda galijska, również waleczna, natomiast zdecydowanie gorszej jakości. Bitwa na flankach toczona była w bardzo wyrównany sposób, natomiast jeżeli chodzi o piechotę, tutaj przewaga legionisty rzymskiego bardzo szybko została zarysowana. Przewaga liczebna, ale także przewaga w wyszkoleniu i w uzbrojeniu. Rzymscy legioniści bardzo szybko przełamywali pierwszą linię oporu Galijczyków, bo ci przyjęli to pierwsze uderzenie i powodowali, że centrum piechoty kartagińskiej musiało się cofać. Natomiast nie było to ucieczka w popłochu, a kontrolowane wycofanie się. Taka sytuacja spowodowała, że ramiona formacji klina Kartagińczyków oflankowały przeważające siły Rzymian.
Rzymianie parli naprzód, myśląc, że zwycięstwo mają w kieszeni. Jednak było to tylko złudne wrażenie, bo piechota kartagińska, dowodzona osobiście przez Hannibala, wycofywała się tylko w centrum. W pewnym momencie legiony znalazły się de facto w półokrążeniu. W tym samym czasie jazda kartagińska wygrywała swoje starcie na skrzydłach i pozostało tylko domknąć okrążenie wokół ciasno ustawionych legionów.
Dokładnie. I w tym momencie na tyły formacji rzymskich uderzyła jazda kartagińska. Jest to jedyny na taką skalę przypadek, gdzie armia dwukrotnie mniejsza na otwartym polu była w stanie oflankować i otoczyć armię
liczniejszą. Efekt był przerażający, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Hannibal zdawał sobie sprawę, że jest daleko od swojej ojczyzny i nie jest w stanie wykarmić ewentualnych jeńców. Wydał więc rozkaz, by nie brać nikogo do niewoli. No i to też oczywiście zwiększyło diametralnie liczbę ofiar. Zginął m.in. jeden z konsulów, Lucius Emilius Paulus.
Otoczona rzymska piechota, ściśnięta, straciła całkowicie przewagę w postaci liczebności wojska. Legioniści rzymscy byli w takim ścisku, że niektórzy nawet nie byli w stanie podnieść broni czy tarcz. Kartagińczycy bardzo szybko to wykorzystali i na ściśniętych legionistów co chwila spadał deszcz strzał włóczni. Mówi się nawet o 60-70 tysiącach zabitych podczas tej bitwy. Rzym stał się bezbronny po bitwie pod Cannami. Był to bardzo duży szok dla Senatu Rzymskiego. Bano się, bo Kany nie były daleko od Rzymu, że Hannibal pójdzie na miasto, na wieczne miasto. Stąd powiedzenie Hannibal ante portas, Hannibal u bram. Natomiast Hannibal, mimo tego zwycięstwa, wojnę punicką przegrał.
Okazało się jednak, że poza Capuą i Tarentem niewiele miast italskich chce przyłączyć się do Hannibala. Dodatkowo w Kartaginie obawiano się, że osiągnie on zbyt silną pozycję w państwie. Zdecydowano się więc nie wysyłać Hannibalowi żadnych posiłków. Jak pisał Titus Livius:
nie wszystko zaiste bogowie dali jednemu. Zwyciężać umiesz, Hannibalu. Zwycięstwa wyzyskać nie umiesz.
Kartagina nie wykorzystała tych zwycięstw. Rzym po bitwie pod Cannami zmądrzał. Rzymski senat zrozumiał, że w otwartym polu będzie bardzo ciężko pokonać Hannibala. Dlatego zaczęto stosować wojnę podjazdową, wojnę na wyniszczenie, wojnę, w której unikano bezpośredniego starcia z Hannibalem w Italii, natomiast odcinano go od wszelkiego rodzaju zapasów. Również Rzym zmusił się ostatni raz do mobilizacji wojsk kolejnej. Natomiast te wojska nie miały już walczyć w Italii, tylko walki przeniesiono do Hiszpanii. To przepieczętowało wynik tej wojny, która już była toczona u wybrzeży Afryki, a nie w samej Italii.
Finalnie doszło do ostatecznej bitwy już w samym rdzeniu Kartaginy, bitwy pod Zamą, gdzie spotkali się dwaj niesamowicie zdolni dowódcy. Rzymianinami dowodził Scypion, zwany później Afrykańskim, a Kartagińczykami do tej pory niepokonany Hannibal Barkas. Barkida po raz kolejny dysponował dużo słabiej uzbrojonymi oddziałami. Jego wojsko w dodatku było zbierane na prędce i nie było wyszkolone. Rzym oczywiście zatriumfował, a upokorzona Kartagina już nigdy nie miała odzyskać swojej świetności. Na koniec mała ciekawostka. Już po II wojnie punickiej miało dojść do spotkania Hannibala Barkasa ze Scypionem Afrykańskim w Efezie. Jak wspomina Liviusz, Scypion miał zapytać Hannibala, kto według niego był najlepszym wodzem w historii. Hannibal odpowiedział:
Aleksander Wielki, ponieważ z o wiele mniejszą armią podbił całą Persję.
Rzymianin zapytał wtedy, kogo wymieniłby na drugim miejscu. Kartagińczyk odpowiedział, że byłby nim
król Epiru, Pyrrhus.
Po tym pytaniu Scypion zapytał, kogo by widział na trzecim miejscu. Hannibal wymienił siebie. Scypion zaśmiał się i spytał go, co by powiedział, gdyby Kartagińczyk wygrał pod Zamą. Hannibal odparł, że wówczas byłby lepszy nawet od samego Aleksandra Wielkiego.